że przejdziemy do czytania i rozważania słowa Ewangelii Mateusza ponownie. Wiecie, tydzień temu żeśmy odskoczyli do listu do Filemona, ale dzisiaj wracamy do Ewangelii Mateusza. Jesteśmy w 26 rozdziale i dzisiaj będziemy czytać wersety od 6 do 16. Takie dwie historie, jedna dłuższa troszkę, druga krótsza, a myślę, że łączące się też ze sobą. Kiedy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i spoczywał przy stole, podeszła do Niego kobieta, która miała alabastrowe naczynie, bardzo drogiego olejku i wylała go na Jego głowę. Gdy uczniowie to zobaczyli, oburzyli się i powiedzieli, po co takie marnotrawstwo? Można go było przecież drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Kiedy Jezus to zauważył, powiedział, dlaczego wyrządzacie przykrość tej kobiecie? Przecież spełniła wobec mnie dobry uczynek. Ubodzy bowiem zawsze są wśród was, mnie jednak nie zawsze mieć będziecie. Wylewając olejek na moje ciało, przygotowała mnie do pogrzebu. Zapewniam was, że gdziekolwiek na świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta, aby o niej pamiętać. Wtedy jeden z 12, Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i zapytał, co mi dacie, jeśli go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał stosownej chwili, żeby go wydać. Mamy więc takie dwie historie. Jedną historię o pewnej kobiecie, drugą historię o jednym z uczniów Jezusa, dobrze nam znanym. I czego możemy nauczyć się z tych historii? Co możemy w nich zobaczyć? Myślę, że też niejednokrotnie gdzieś tam większość z nas czytała te fragmenty, może słuchała jakichś kazań na ich temat. I może chciałbym pokazać je z trochę innej perspektywy, być może trochę karkołomnej albo wręcz kontrowersyjnej, ale zobaczymy. Więc kiedy czytam tą historię, zwłaszcza tą historię o kobiecie, która namaściła Chrystusa na jego pogrzeb, jak on sam powiedział, to myślę i widzę w tym pewien cień jednej z historii ze Starego Testamentu. I dojdziemy zaraz do tego, czy powiem wam, o jakiej historii dokładnie myślę. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałbym zrobić takie dwie jeszcze wstępne uwagi, czy wstępne założenia, z którymi musimy patrzeć na tą historię. Po pierwsze jest coś takiego, że tematy trudne bądź kontrowersyjne najczęściej porusza się nie w sposób bezpośredni, tak? Nie wiem, czy wy tak robicie, wielu ludzi tak robi. Kiedy mamy do powiedzenia coś takiego trudnego, kontrowersyjnego, to często mówimy dookoła. Mówimy jakoś to tak, żeby nie powiedzieć tego wprost, nie powodować takiej konfrontacji wprost. I to oczywiście widać nawet w różnych historiach biblijnych. Tak? Wiemy, że kiedy zgrzeszył Dawid, przyszedł do niego prorok Natan, to nie wszedł do niego i nie powiedział, ty grzeszniku, jeden, tutaj mam słowo od Pana o sądzie, ale opowiedział mu historię, tak? która mówiła o Dawidzie, ale mówiła to w sposób taki, że ten musiał się chwilę zastanowić, pomyśleć, I potem odkryć z zaskoczeniem wręcz, że to jest mowa o nim. Kiedy Jezus nauczał w przypowieściach, to jest inny przykład, kiedy nauczał rzeczy trudnych i kontrowersyjnych nawet dla ludzi w tamtym czasie, robił to w przypowieściach właśnie też po to, żeby to nie powodowało takiego natychmiastowego napięcia, ale żeby ludzie musieli pomyśleć nad tym i wniknąć i dojść do tego, o co w tym wszystkim chodzi. Podobnie list do Filemona, który czytaliśmy ostatnio, tak? I mówiliśmy o tym, że Paweł nie mówi wprost o swoim nastawieniu do kwestii związanej z niewolnikami, ale w taki sposób przemawia do Filemona, żeby jasne było dla niego, że to, jak wyglądała jego relacja z jego własnym niewolnikiem, musi się zmienić z powodu Ewangelii i on mu nic jakby nie nakazuje, ale po prostu wskazuje mu na rzeczywistość, która istniała i powoduje, że ta zmiana myślenia musi nastąpić. To jest jakby taka jedna uwaga na marginesie. Druga uwaga na marginesie dotyczy całego tego materiału, który będziemy teraz czytać. Zaczynamy mówić o pasji Chrystusa, o Jego męce i śmierci. Zaczynamy mówić, czy wchodzimy w tą część Ewangelii, która o tym właśnie mówi. I kiedyś wydaje mi się, przy okazji jakiejś Wielkanocy, już dokładnie nie pamiętam, mówiłem, że w pewnym sensie ta część Ewangelii jest takim negatywem. Jeżeli ktoś pamięta robienie zdjęć jeszcze starą metodą, a myślę, że większość z nas tu pamięta, bo średnia wieku jest taka, że pewnie większość z nas czarno-białe zdjęcia kiedyś robiła w taki czy inny sposób i pamięta jeszcze, co to jest negatyw. Negatyw to była ta klisza, tak, na której się naświetlało i tam co było charakterystyczne? Że kolory były na odwrót, tak? Czyli na to, co na zdjęciu było białe, na kliszy było czarne, a to, co na zdjęciu było czarne, na kliszy było białe, przynajmniej jeśli chodzi o czarno-białe zdjęcia, no ale podobnie o kolorowe, tak? To, co było ciemne, było jasne, a to, co było jasne, było ciemne. I ta historia, czy ta część Ewangelii, która mówi o śmierci Chrystusa, jest takim właśnie, czy należy ją czytać jako swego rodzaju negatyw. W tym sensie, że te trudne doświadczenia, które tam występują, z perspektywy Boga były czymś przeciwnym, tak? Czyli męka Chrystusa była Jego wywyższeniem. Tak naprawdę, tak? Krzyż był swego rodzaju tronem. Sam Chrystus w Ewangelii Jana mówi, że musi zostać Syn Człowieczy wywyższony, tak? I ma na myśli wywyższenie z jednym sensie takim, że go powieszą na tym krzyżu ponad ziemią, będzie wywyższony w tym sensie, ale to, co naprawdę ma na myśli, jest to, że zostanie wywyższony jako Pan i Władca tego świata właśnie przez to doświadczenie. Porażka staje się, jest zwycięstwem. Tak? To, co wygląda jak porażka, jak koniec w zasadzie tego, co miało być. Chrystus głosił w mocy Królestwo Boże i nagle oto został zabity, ukrzyżowany, zamknięty w grobie i wydaje się, że jego uczniowie się rozproszyli, uciekli, ale to wszystko, ta porażka nagle i tak naprawdę jest zwycięstwem. Tak? Ta śmierć, która nastąpiła, jest zwycięstwem. Król jest skazańcem, tak? Ten skazaniec, którego prowadzą, którego dla śmiechu ubierają w królewską szatę, dla śmiechu wkładają mu koronę cierniową na głowę, dla śmiechu dają mu pałkę jako berło. Tak naprawdę oni go w tym momencie rzeczywiście koronują i rzeczywiście czynią z niego króla, pomimo tego, że oni sami myślą, że robią to jakby że robią coś wręcz przeciwnego, że poniżają go i upokarzają. Więc cała ta historia jest tego rodzaju takim, należy ją czytać w takim odwróceniu. Tak? To, co się wydaje straszne, tak naprawdę Bóg uczynił czymś niesamowitym. Więc to jest taka druga uwaga dotycząca tego tekstu. Więc wracając do tej historii, zwłaszcza historii koncentrującej się na tej kobiecie, która namaściła Chrystusa na śmierć. Wiemy też, że cała historia Jezusa jest takim odzwierciedleniem czy odbiciem też historii starotestamentowych i w ogóle historii, szczególnie historii Dawida. Dawida, który był królem, który był znakiem swego rodzaju zapowiadającym króla Mesjasza, który ma nadejść. Chrystus był synem Dawida. I większość, i tak jak jeżeli czytamy Nowy Testament, to musimy mieć świadomość tego, że Nowy Testament jest nierozerwalnie związany ze Starym Testamentem. Różne na ten temat są, że tak powiem, teorie, czy różni ludzie, różni teologowie, czy kaznodzieje mogą różnie o tym mówić, ale mi wydaje się, i jest to coś, co odkrywamy teraz na nowo, w ogóle w biblistyce jest odkrywane, że można by w pewnym sensie powiedzieć, Nowy Testament jest swego rodzaju komentarzem do Starego Testamentu. Nie w takim sensie, że, nie w sensie, że komentarz jest mniej ważny niż Stary Testament, ale bez Nowego Testamentu nie jesteśmy w stanie zrozumieć Starego. Nowy wyjaśnia nam, jak rozumieć Stary. Stary zapowiada nam to wszystko, co się miało wydarzyć w Nowym. I w zasadzie te dwie rzeczy się uzupełniają. Stary daje obietnicę, Nowy pokazuje, jak ta obietnica się wypełniła. I razem, kiedy czyta się jedno w świetle drugiego, to dopiero widać, jakby o co w tym wszystkim chodzi. I można zobaczyć taki szeroki obraz tego, co Bóg czynił. Więc wracając znowu do naszej historii i historii Jezusa i jednocześnie historii Dawida. Ta historia tutaj, moim zdaniem, w uszach człowieka, który ją słuchał, który jej słuchał, może który ją czytał nawet, w uszach kogoś, kto znał Stary Testament, jest takim oddźwiękiem pewnej historii ze Starego Testamentu. I myślę, że jest to dźwiękiem historii z pierwszej księgi Samuela, historii, w której Samuel właśnie jako prorok namaszcza Dawida na króla. I tutaj dzieje się coś podobnego. Dzieje się, czy w pewnym sensie dzieje się podobna rzecz. Jezus tuż przed swoją koronacją, pamiętając o tej kwestii negatywu, również jest namaszczony na króla. I dokonuje się coś, czego w zasadzie nikt nie robi, bo nikt nie widzi tego, co się dzieje, oprócz tej jednej kobiety, która nie wiemy, czy zrobiła to świadomie, tak o tym myśląc, ale zrobiła to i ewangelista, myślę, że widzi to wydarzenie właśnie w takim świetle. Pamiętacie w księdze Samuela, kiedy Bóg już postanawia, że król Saul zostanie odsunięty od władzy ze względu na swoją niewierność, Bóg posyła Samuela do domu Jessego, żeby namaścił jednego z jego synów na króla. Samuel przychodzi, mówi, że w celu złożenia ofiary wspólnej, zjedzenia posiłku razem takiego ofiarnego, i po kolei tam różni synowie się przed nim pojawiają i Pan Bóg mówi nie ten, i nie ten, i nie ten, chociaż każdy z nich Samuelowi wydaje się tym, który by dobrze wygląda, nadawałby się na króla, przynajmniej z wyglądu. Taką mamy też tendencję, żeby oceniać ludzi po wyglądzie. Nawet prorocy, jak widać, mają taką tendencję, żeby po wyglądzie ludzi oceniać. A w końcu trzeba posłać po najmłodszego syna Dawida, który przychodzi z pola i wtedy zostaje namaszczony na króla. Oczywiście to, co się dzieje, to jest to, że jeszcze przez wiele, wiele lat ten chłopak nie jest żadnym królem, czy nie zostaje królem, ale czeka go pewnego rodzaju droga przez ciernie do tego, żeby tym królem zostać. Oczekuje go wiele lat, bardzo trudnych lat, cierpienia, zdrady, właśnie poniewierania się gdzieś tam po pustyni, uciekania w obawie o swoje życie przed Saulem i jego wojskiem, więc oczekuje go pewnego rodzaju jego własna pasja, jego własna męka, przez którą dochodzi do tego, że w końcu zostaje królem nad Izraelem. I myślę, że znowu, kiedy myślimy o Ewangeliach, zwłaszcza o Ewangelii Mateusza, zwłaszcza Mateusz bardzo mocno pokazuje historię Jezusa jako historię Izraela. Bardzo mocno wiąże właśnie takie różne wątki starotestamentowe z historiami Ewangelii Nowego Testamentu. Więc myślę, że w tej historii, znowu widząc ją w takim negatywie, widzimy, że dom Jessego, ten dom, który gdzieś tam później już oczywiście po królu Dawidzie i tak dalej, jest tym wybranym domem, tym szczególnie drogim domem dla Izraelitów, nagle w tym przypadku tutaj staje się domem Szymona Trędowatego. Tak, dom zaszczytny staje się domem człowieka, którego przydomek jest trędowaty, i nie jest to przydomek zbyt zaszczytny w kontekście Izraela. Tak? Znowu, no, prawdopodobnie był to jeden z ludzi, których Chrystus oczyścił od trądu, który powodował nieczystość nie tylko w sensie takim, czy nie była to tylko choroba w Izraelu w sensie medycznym, takim fizycznym, ale było to przede wszystkim wykluczenie z narodu izraelskiego ze względu na nieczystość. Trąd powodował wykluczenie z wszelkich uczestniczenia w życiu narodu aż do momentu oczyszczenia. Jezus tego Szymona oczyścił, ale tak jak mówię, nie jest to zaszczytny przydomek w kontekście tego Izraela. Prorok Samuel, który był jednym prorokiem, tutaj zamienia nagle się w kobietę, która przychodzi i, no nie w dosłownym sensie, że prorok Samuel zamienia się w kobietę, tylko ten prorok, który w tamtej historii był prorokiem w Izraelu, tutaj jest jakąś kobietą, której pomimo tego nawet, że Jezus mówi, że będzie ta historia opowiadana, której imię się nie zachowało, chociaż jeszcze do tego wrócimy. Apostoł Jan wydaje się mówić, że to była Maria Magdalena, ale to jeszcze dojdziemy do tego wątku. Więc znowu, cała historia jest w negatywie, cała historia jest w pewnym sensie odwrócona, ale znowu no jest to historia ważna. I teraz, kiedy patrzymy na nią w kontekście kolejnej tej krótkiej historii zdrady Judasza, to widzimy dalszy, jeszcze głębszy kontrast, który się pojawia. Bo oto jakaś nieznana kobieta przychodzi i traktuje Chrystusa jak kogoś bardzo szczególnego, gdzie jeden z jego własnych uczniów właśnie w tym momencie postanawia, że nie warto z nim wiązać swojej przyszłości. Nie warto wchodzić w to. Bardziej mi się opłaci sprzedać go, wydać go faryzeuszom. Będzie to lepsze niż wiązanie swojego losu z nim, który wygląda na to, że już sam nawet ma świadomość tego, że zginie i to wszystko się skończy. I czytając takie znowu fragmenty Ewangelii o Judaszu, nie wiem jak wy, ale mam wrażenie, że rysują go jako człowieka dosyć takiego wyrachowanego, takiego bardzo logicznego, bardzo poukładanego. Judasz dobrze liczył, tak? Był skarbnikiem i Ewangelia mówi, że no, był tym, który gromadził pieniądze, ale tak naprawdę wydawał je na siebie ostatecznie, czy sprzeniewierzał te pieniądze w jakiś sposób, przywłaszczał sobie najprawdopodobniej, zużywał na swoje potrzeby i wydaje się być takim człowiekiem dobrze umiejącym liczyć, ale też dobrze właśnie myślącym w bardzo logiczny sposób. Więc Judasz, myślę, że część oczywiście, myśląc po ludzku, bo wiemy, że no, ktoś musiał zdradzić Chrystusa, to było zapowiedziane, to było proroctwo, które miało się wypełnić, ale jednocześnie Judasz był człowiekiem, który wydaje się w tym momencie doszedł do wniosku, że nie warto. Że nie ma przyszłości. W tym ruchu nie ma przyszłości. To jest tak, jak wiecie, ludzie wchodzą do jakichś partii politycznych i gdzieś tam chcą robić karierę i w którymś momencie widzą, że partia idzie na dno, więc wszystkie, jak to u nas się potocznie mówi, szczury z okrętu zaczynają uciekać. Tak się dzieje z różnymi organizacjami, włączając kościoły w to. Więc jak ludzie myślą, że kościół idzie na dno, to nagle niektórzy po angielsku, tak jak Kuba próbował od nas wyjechać, niektórzy po angielsku, czyli Rosjanie tak mówią, się wychodzi po angielsku, czyli tak, że nikt nie wie. To się raz znika i się nie ma. To jest takie w języku rosyjskim, taki idiom, gdzieś wyjść po angielsku. To znaczy, że nikt się nie zorientował, że zniknąłeś i że cię nie ma już. Więc niektórzy tak, inni trochę więcej zamieszania robią, uciekając z tego okrętu, ale jest to takie zjawisko dosyć powszechne. No generalnie w naszym myśleniu, mówię, nie omijające nawet kościoła czasami. I coś takiego, myślę, zrobił Judasz. Przekalkulował sobie, być może przyłączył się też do Chrystusa, mając nadzieję na jakieś... Zresztą wiemy, że uczniowie mieli wielkie nadzieje. Ci bracia Jakub z Janem już tam trony dzielili, kto po prawej, kto po lewej, tak? Tam może Piotr też miał jakieś swoje spojrzenie na to, co mu się tam powinno dostać. No, oni byli ludźmi, tak jak my jesteśmy ludźmi. I często ludzie mają pewne kalkulacje, chcąc, nie chcąc, jesteśmy istotami, które przeliczają, myślą, kombinują i w naturalny sposób próbują się jakoś tam ustawić. I w tym momencie więc Judasz postanawia Chrystusa zdradzić, tak jak mówię, najprawdopodobniej na podstawie swoich jakichś tam logicznych przemyśleń, kalkulacji, oceny sytuacji, która ma miejsce. I widzimy w tych dwóch historiach znowu swego rodzaju kontrast. Swego rodzaju kontrast, można by tak powiedzieć, między kobiecą emocjonalnością a męską logiką. Tylko że znowu w tych dwóch historiach okazuje się, że właściwa była kobieca emocjonalność, ta emocjonalna kobieta, która tam po prostu wpadła i namaściła Chrystusa, bo nie zważając na to, co się dzieje, ona chciała okazać swoje przywiązanie, swoją miłość, była gotowa poświęcić dosyć dużą sumę, gdzieś w którejś innej Ewangelii chyba bo chyba nie tu czytamy, że to miał być olejek, który 300 denarów bodajże kosztował, więc de facto 300-krotność dniówki, więc prawie roczne wynagrodzenie, tak? 10-miesięczne wynagrodzenie, o tak to powiedzmy można powiedzieć. Ten jeden flakonik bardzo drogocennego jakiegoś pachnidła, które ona zużyła, więc nie było to tanio. Niektórzy mówią, być może był to jej cały posag, tak? Czyli coś, co była w stanie zaoferować swojemu potencjalnemu mężowi w posagu, coś, co miało dla niej duże znaczenie. Więc ta emocjonalna swego rodzaju reakcja, na którą uczniowie się oburzają i znowu myślą bardzo logicznie, cóż to za marnotrawstwo, lepiej by było to sprzedać i rozdać ubogim, koncentrują się na rzeczach praktycznych, ale Jezus mówi nie. Jezus mówi, jest to coś, co jest ważne. Ona spełnia wobec mnie pewien obowiązek. Namaszcza mnie na pogrzeb, przygotowując mnie do pogrzebu. I mówi, że tam, gdziekolwiek na świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się opowiadać o tym, co zrobiła ta kobieta. Więc stawia ją też na bardzo wysokim miejscu, zaznaczając wręcz tym ewangelistom, może mając na myśli, że będą te Ewangelie pisać, mówią, to nie zapomnijcie o tej historii, bo jest to ważna historia i ma być o niej mowa. Więc widzimy tutaj takie spojrzenie. I teraz znowu musimy popatrzeć na kontekst i całą kwestię w ogóle związaną z kobietami. Tak, oddalamy się teraz od tekstu do ogólnego spojrzenia na... W ogóle chciałbym jakby skupić się na Ewangeliach, jak Ewangelie mówią w ogóle o kobietach. Bo jest to coś, co nawet dla nas dzisiaj nie jest takie oczywiste i wręcz jest często kontrowersyjne. Aczkolwiek myślę, że wielu rzeczy nie rozumiemy z tego, co jest tam ukazane. Więc w samym kontekście, znowu, nawet dla nas może się wydawać to, że takie zrobienie z kobiety proroka Samuela to już tak gdzieś tak prawie jakieś świętokradztwo zakrawa, bo jakżeżby to było możliwe. W kontekście, w którym Ewangelia była czytana, było to jeszcze trudniejsze, dlatego że pozycja kobiety w tamtych czasach, w starożytności, bardziej przypominała, byśmy powiedzieli, to pozycję dzisiaj kobiet na Bliskim Wschodzie, niż nawet pozycję kobiet w naszych społeczeństwach. Tak? Kobieta była kimś dla wielu poniżej godności człowieka. Była rzeczą, znaczy, no nie była rzeczą w sensie dosłownym, ale na przykład prawnie była wśród Greków zwłaszcza była traktowana jak człowiek niepełnoletni. Ile by lat nie miała, kobieta była osobą niepełnoletnią, czyli nie mogącą posiadać własnej woli. Musiała być zawsze podporządkowana, czyli zawsze była podporządkowana albo ojcu, albo mężowi, tak, albo jakiemuś tam komuś mężczyźnie w rodzinie, który tą rodziną zarządzał. Więc miała bardzo dosyć niską pozycję. Takie ogólne spojrzenie było na to, że kobiety są takie głupie i uwodzicielskie. To generalnie to tak nawet jak poczytacie księgę Syracha na przykład w Biblii, jest taka księga z tych deuterokanonicznych, ona ma bardzo dużo do powiedzenia na temat kobiet, tak to jest ciekawe. Na szczęście nie jest w kanonie, więc rzadko czytamy, ale tam jest taki obraz właśnie, kobiety to są generalnie takie, najbardziej to trzeba się ich bać, bo one jak się nie będziesz bał, to cię uwiodą i tak zakręcą, że sam nie będziesz, że od Pana Boga odejdziesz i zgrzeszysz i cudawianki. I nie mówię, że czegoś w tym nie ma, jakiejś prawdy, prawda? Tak przynajmniej z perspektywy męskiej wielu od razu by tak widzę kiwające głowy, że coś w tym jest. No bo coś w tym jest, coś w tym jest. Jakaś prawda w tym jest też. Aczkolwiek, wiecie, myślę, że to też zrodziło się w określonych czasach. Można by tu rozważyć, ale kiedyś, wiecie, chyba nie było innej drogi, żeby kobieta mogła osiągnąć swoje cele. czy kiedy miała jakieś pragnienie. Weźcie księgę Estery. Kiedy Estera w ogóle chciała porozmawiać z mężem, co prawda była jedną z 360 iluś tam żon, ale żeby w ogóle z nim porozmawiać, to co musiała zrobić? Musiała się umalować, zrobić się, jak to mówimy dzisiaj, na bóstwo i gdzieś tam przemaszerować tak, żeby on ją zobaczył i żeby w ogóle, żeby chciał z nią zagadać. A czemu chciał z nią zagadać? No nie dlatego, że konwersacja mu się wydała jakaś tam super świetna, tylko chciał z nią zagadać, bo coś w nim drgnęło, bo zobaczył, jak ona wygląda w tym momencie. Więc tak to kiedyś wyglądało, tak? Że tak powiem, trzeba było używać. I tak często to i dzisiaj wygląda, to prawda. Być może, aczkolwiek może też niekoniecznie. Ale no takie były sposoby. Te sposoby, tak jak ludzkość, się nie zmieniają często, ale jakby nie było innego wyjścia w tamtych czasach. W dzisiejszych czasach to jeszcze kobieta może trzasnąć drzwiami, jak ma więcej odwagi, albo wejść do pokoju i powiedzieć, co ze mną, nie gadasz, już mi tutaj siadaj i rozmawiaj ze mną, albo jak nie porozmawiasz ze mną, to ci obiadu nie zrobię i będziesz głodny chodził i tak dalej. Ma różne sposoby dodatkowe, które kiedyś w ogóle nie były dostępne, więc wtedy był dostępny tylko jeden sposób, ale to powodowało pewien obraz w społeczeństwie też, tak? Czy sposób postrzegania, jakie kobiety są. Kobiety nie powinny były uczestniczyć w życiu publicznym w ogóle, tak? Nawet w Rzymie, który dawał większą swobodę niż Grecy, z pewnymi wyjątkami, bo w Grecji tam była Sparta, która była zorganizowana według innych zasad, jako swego rodzaju wojenne państwo, gdzie kobiety też miały uczestniczyć w walce, wojnie, więc to dawało im trochę inną pozycję, ale w Rzymie miały więcej wolności, ale też ideał był, tak jak dla wielu dzisiaj, ideał to był dla wielu mężczyzn, powiedzmy dzisiaj, ideał to kobieta, która siedzi w domu i się nie wychyla z tego domu najlepiej. I tak było w starożytności, to było wręcz wymaganie. Przyzwoita kobieta siedziała w domu. Mówię tak jak Bliski Wschód. Siedziała w domu i nie powinna z tego domu, najlepiej by w ogóle nie wychodziła. Jedyne publiczne kobiety to były panie publiczne, tak? Czyli prostytutki dzisiaj byśmy powiedzieli. To były kobiety, które prowadziły działalność publiczną, wszystkim były znane i nie bały się, czy wychodziły na ulicę i były paniami samych siebie w pewnym sensie i tak dalej. Więc każda kobieta, która próbowała być bardziej na zewnątrz, kojarzyła się jednoznacznie z pewnym określonym zawodem i środowiskiem. Taki był kontekst kulturowy, bardzo szybko go zarysowując i oczywiście były zawsze wyjątki, potem były kobiety, które były z bogatych rodów, one miały inne, w Rzymie zwłaszcza i tak dalej, było trochę inaczej, ale całokształt. Jeśli chodzi o taki kontekst żydowski i kobiety też gdzieś tam jako bycia częścią Bożego narodu, to też nie wyglądało to zbyt różowo. Tak? Większość z nas w postaci anegdoty gdzieś tam słyszała o modlitwie pobożnych Żydów, którzy mówili: Panie Boże, dziękuję Ci, że nie stworzyłeś mnie psem, poganinem, ani kobietą. Tak? I to była jedna z takich formułek pobożnych Żydów, którzy wdzięczni byli Panu Bogu, że tak jest. Jeden z rabinów miał taki był znany z tego, że powiedział, że wolałby, żeby jego córka była prostytutką, niż żeby studiowała Torę, bo uważał, że Tora jest zarezerwowana tylko dla mężczyzn. Więc ten kontekst, znowu sposób spojrzenia na kobiety był w kulturze dosyć negatywny. W takim sensie no, bardzo niski status one miały i też w kontekście bycia właśnie nawet Bożym narodem. Czymś zupełnie innym są Ewangelie. I ta historia, którą to przeczytałem, jest jedną z wielu historii, które pokazują kobiety w zupełnie innym świetle. I to nie znaczy, że nie wiem, nagle, wiecie, bo niektórzy umieją tylko tak zero-jedynkowo myśleć, więc jak powiemy, że Ewangelie mówią dobrze o kobietach, to znaczy, że mówią o nich lepiej niż o mężczyznach. Nie. Myślę, że cała Biblia mówi o kobietach i o mężczyznach jako kimś niejednakowym, bo to co innego być jednakowym, a co innego być mieć taką samą wartość, być równym, tak? W pewnym sensie. Być tak samo ukochanym przez Boga, tak samo bliskim Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są dwie różne rzeczy. Więc nie mówimy o tym teraz, że nagle Ewangelia mówi, że kobiety stały się ważniejsze i lepsze od mężczyzn i teraz to powinno być tak, ale one pokazują je z perspektywy, która dla każdego takiego pobożnego Żyda, który dziękował, że Bóg go nie stworzył poganinem, psem i kobietą, musiały być trudne do przełknięcia. Myślę, że jedną z tych historii jest właśnie ta historia, którą tu czytaliśmy. W Ewangeliach mamy właśnie bardzo często pokazane kobiety jako przykłady. Mamy przykład wiary. Przykładem wiary w Ewangeliach jest przede wszystkim Maria. Maria jest kimś, kto jest przykładem wiary, poddania Bogu i uczestniczenia w Bożym planie. Mamy kobiety, które są pokazane jako te, które są oddane Jezusowi i wręcz są tymi, które, bez których ta cała służba i jego uczniów nie byłaby możliwa. Mamy tam całe grono kobiet wymienione, które były, dzisiaj byśmy powiedzieli, sponsorami tego całego przedsięwzięcia i udzielały ze swoich środków apostołom i chodziły z nimi, usługiwały im, przypuszczalnie gotowały, pomagały, finansowały całe przedsięwzięcie, więc znowu było to coś ciekawego. Mamy tu kobiety, które zwłaszcza w Ewangelii Łukasza jest często pokazane są takie pary. Kobieta, mężczyzna. I często w tych parach kobieta wypada lepiej niż mężczyzna. Już na samym początku, tak jak mówiłem, jest Maria i Jan, nie chrzciciel, tylko Jan, ojciec Jana Chrzciciela. Tak? I widzimy dwie historie, kiedy przychodzi anioł do Jana i co się dzieje? Jan mu nie wierzy. Jan, który spotyka z aniołem, anioł mówi, będziesz miał syna, to on, a kapłan w świątyni tego anioła spotyka i tak dalej. Kiedy ten do niego mówi, to Jan reaguje niewiarą, za co przestaje mówić, tak? Odebrana mu zostaje mowa i tak dalej. I tuż obok jest historia Marii, która widzi anioła i wierzy mu, mówi, niech się dzieje twoja wola. Więc Łukasz często stawia obok siebie takie kontrasty, często pokazując wiarę. Łukasz mówi o takiej historii, też jeszcze do tego wątku wrócimy, kobiety, która przyszła i namaściła z kolei stopy Jezusa i wytarła je włosami. Tak? I to jest w kontekście faryzeusza, znowu mężczyzny faryzeusza, który był podporządkowany prawu, do którego Jezus mówi, a ty przyjąłeś mnie do domu i co? Nawet mi nie dałeś wody, żebym umył te nogi. Tak? Nie pocałowałeś mnie, kiedy wszedłem. Czy nie wypełniłeś tych wszystkich wymogów, które grzeczność nawet jakby wymagała w tamtych czasach, a oto ona przyszła i namaściła moje stopy, oblewa je łzami, całuje i wyciera włosami. Tak? I to była kobieta właśnie prostytutka w kontraście do faryzeusza. I u Łukasza jest bardzo dużo takich właśnie par damsko-męskich, tak to nazwijmy, które pokazują często różnice spojrzenia. Ewangelie mówią o kobietach, które były wierne i odważne. Znowu, kiedy teraz będziemy czytać i czytamy ewangelistów, którzy mówią o ukrzyżowaniu Chrystusa. Pod krzyżem Chrystusa nie było żadnego ucznia oprócz Jana. Tak? Wiemy, że Jan był. Natomiast było mnóstwo kobiet, które przyszły tam i okazały się wierne do końca, okazały się odważne i znowu pełne wiary, że to się, no, coś dalej, musi być jakiś dalszy ciąg tej historii. Podczas gdy uczniowie rozbiegli się w panice, przerażeniu i takim właśnie, no, nie wierzę, że coś jeszcze może się pozytywnego wydarzyć. Myślę, że to już koniec i lepiej się ratować życie niż je narażać. Kobiety w Ewangeliach, znowu będziemy o tym czytać, zostały wybrane jako pierwsi świadkowie zmartwychwstania. Kobiety nie mogły być świadkami w starożytności. Tak jak mówiłem, one były traktowane jako osoby nieletnie. Osoby nieletnie nie mogły świadczyć w sądzie, tak? Nie miały takiego prawa. I kobiety z tego względu również nie były uważane za wiarygodnych świadków. Żaden sąd nie przyjmował świadectwa kobiety jako wiarygodnego. Jej świadectwo było, po prostu nie miało mocy prawnej. Natomiast to, co zrobił Bóg i Chrystus, wybrał kobiety jako świadków swojego zmartwychwstania. Wcześniej niż uczniów nawet, tak? One były świadkami dla apostołów, czy niektórzy mówią, były apostołami do apostołów. Zostały posłane do apostołów, żeby im opowiedzieć o zmartwychwstaniu. I w końcu Ewangelii mówią te również o kobietach uczniach. Zwłaszcza w tej historii Marty i Marii, które przyjmują Jezusa i wiecie, jedna usługuje, a druga siedzi u Jego stóp. My często myślimy w dzisiejszym kontekście, nam się wydaje, że ta historia mówi o tym, że o, jedna to była taka dobra gospodyni i biegała i robiła coś, a druga była pewnie leniwa i wolała sobie posiedzieć i dlatego to trzeba być pracowitym. Gdzie w kontekście starożytnym to ta historia ma zupełnie inny wymiar. Tam zupełnie nie chodzi o to, kto był pracowity, kto nie był pracowity. Chodzi o to, że w momencie, kiedy Marta przyjęła pozycję taką, jaką kobieta przyjmuje, kiedy przychodzą mężczyźni, nauczyciel z uczniami, ona poszła gotować, Maria zajęła pozycję ucznia. Maria nie to, że ona była leniwa, ona po prostu utożsamiła się z uczniami, siadła u stóp Jezusa nie po to, żeby posiedzieć, ale żeby słuchać Jego nauczania. Ona jakby została uczniem, co dla kobiety było nie do przyjęcia, czy dla mężczyzn było nie do przyjęcia, że kobieta może za taką się uważać. Więc to, że Marta na nią krzyczy, to nie dlatego, że ona była leniwa, ale dlatego, że mówi, ty no, wychodzisz poza swoją rolę, robisz coś, co jest nieprzyzwoite, co jest nieprzyjęte w społeczeństwie, coś, co jest niewłaściwe w naszym codziennym postrzeganiu. Także, tak jak mówię, Ewangelie wnoszą bardzo wiele do postrzegania i znowu nie w tym sensie, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, bo zupełnie nie o to chodzi, ale w kontekście spojrzenia tamtych czasów podnoszą bardzo mocno rolę kobiety w społeczeństwie i w Kościele, co później widać też w Dziejach Apostolskich i w listach. I znowu, są tu pewne rzeczy kontrowersyjne, ale ponieważ ten kontekst dzisiaj się trochę zmienił, ale nie aż tak bardzo, dalej debatujemy nad tym i mówimy. Na pewno listy mówią o diakonisach, mówią o patronkach kościołów, w takim sensie kobietach, które były takimi opiekunami kościołów, na przykład Lidia, w której domu zbierał się kościół. Ona była bogatą kobietą, która i sponsorowała ten kościół i oddawała swój dom. Paweł mówi o jednej z kobiet, używa takiego słowa właśnie oznaczającego kogoś, takiego zwierzchnika, patrona. Nie w sensie, tak jak u nas to jest dyrektor, ktoś tam, ale patron to był ktoś, kto się po prostu opiekował, też finansował pewne rzeczy i były to kobiety. Tak jak mówię, kontrowersyjne to jest, niektórzy widzą, niektórzy tego nie widzą, ale Nowy Testament też wspomina o kobietach, nauczycielach, apostołkach czy nawet starszych. I mówię, niektórzy tego nie widzą, bo nie chcą, inni widzą, bo chcą. Być może jest to przedmiot jakichś tam rozważań, ale każdy z nas, myślę, powinien rozważyć to dla siebie. Więc w Kościele to wszystko, co i te role społeczne i nie tylko społeczne, ale też to bycie Bożym narodem jest czymś, co jest jednakowo dostępne dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Teraz ciekawe jest jeszcze spojrzenie, już zbliżając się do końca, znowu niestety aż 45 minut jest za mało, żeby dużo powiedzieć na różne tematy i na ten temat, ale ciekawe jest spojrzenie na tą historię jeszcze z innej perspektywy. Ta historia znajduje się w bardzo podobnym formacie w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka. Te historie są prawie identyczne, czy są identyczne wręcz, dotyczące tej kobiety. Natomiast w Ewangelii Łukasza tej historii nie ma. Jest inna historia. Jest właśnie ta historia o kobiecie, która przychodzi do domu faryzeusza i tam płacze, namaszcza nogi Chrystusa i ociera je swoimi włosami. I ciekawe jest, że w Ewangelii Jana te dwie historie zlewają się jakby w jedną historię. Jan mówi o Betanii, nie mówi w ogóle o żadnym Szymonie, tylko o domu Łazarza i tą kobietę nazywa jako Maria Magdalena i tam miesza te dwie historie ze sobą. To jest takie dosyć ciekawe zjawisko, nie wiem, może nie dla was, dla mnie jest fascynujące z takiego punktu widzenia, jak to właśnie działa. I niektórzy w ogóle łączą wszystkie te historie w jedno. Niektórzy mówią, że Łukasz, ponieważ pisał do pogan i bał się w pewnym sensie naruszać pewne normy społeczne, to właśnie zamienił tą historię i zrobił z tej kobiety, która namaściła głowę Chrystusa, po pierwsze prostytutkę, która nie głowę, tylko nogi jego namaściła i generalnie tak pokazał tą historię, żeby była łatwa do przełknięcia tym poganom, dla których kobiety właśnie były takie niezbyt wielkim poważaniu. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest właściwe spojrzenie. Tak jak już wspomniałem, Łukasz bardzo wiele razy podkreśla znaczenie czy wysoką pozycję kobiet w innych historiach, więc nie sądzę, że on to zrobił z tego powodu. Myślę, że nie ma powodu, żeby nie powiedzieć, że to były dwie różne historie, z których obie się wydarzyły. Nie ma żadnego powodu, dla którego trzeba by powiedzieć, że nie mogło być takiej sytuacji, gdzie jakaś kobieta namaściła nogi Chrystusa w Galilei, bo tam w Ewangelii Łukasza to się dzieje w Galilei, a później inna kobieta namaściła jego głowę w Betanii tuż przed jego ukrzyżowaniem. Nie ma żadnego. Jedyne, co łączy te dwie historie, to że obie mówią, tylko Marek i Mateusz mówią, że to był Szymon Trędowaty, a w historii Łukasza Szymon Faryzeusz. Więc wspólne imię Szymon łączy te dwie historie i być może spowodowało to, że niektórzy myślą, że Łukasz zmienił tą historię. Aczkolwiek musimy sobie powiedzieć, że po pierwsze Szymon było bardzo popularnym imieniem. Jest, w Nowym Testamencie jest 9 różnych Szymonów wymienionych. Jako zupełnie inni, różni ludzie robiący różne rzeczy. Więc Szymon po prostu musiało być takim imieniem, jak, no nie wiem, w każdym pokoleniu jest takie imię, tak, gdzie, nie wiem, kiedyś to był Jan, czy Tomek, czy, no nie wiem, Wojtek, czy nie wiem, czy jakie jest teraz najbardziej popularne imię, bo to każde pokolenie ma, ale że jak krzykniesz na sali jakieś imię, to 5 wstanie, bo będą myśleli, że to do nich. Więc no to jest normalna sytuacja. Więc to, że oni obaj mieli na imię Szymon, niewiele tutaj zmienia, tym bardziej, że rzeczywiście Łukasz, kiedy mówi o Chrystusie, mówi o jego działalności w Galilei, a Marek i Mateusz mówią o obecności w Judei, w zupełnie innych miejscach geograficznych to umieszczają. Natomiast to, co robi Jan, jest właśnie ciekawe, bo z kolei wspólną elementem jest to, że Marek i Mateusz mówią, że to się działo w Betanii i Jan podchwytuje to, że to było w Betanii, ale ponieważ w Betanii mówi dużo o Łazarzu, to umieszcza całą historię w domu Łazarza i wtedy Maria staje się tą kobietą, która namaszcza Chrystusa, ale namaszcza jego stopy. Znowu nie. I znowu jest cała ta mowa o tym, że no, trzeba było to sprzedać i rozdać ubogim i tak dalej. Więc jakby on miksuje obie te historie razem w jedną historię. Niektórzy mówią, że Szymon Faryzeusz był ojcem Łazarza, dlatego to wszystko tam, no są różne potem sposoby, żeby gdzieś to tam spróbować udowodnić, że to wszystko się trzyma kupy. Aczkolwiek wydaje mi się, że i powiem szczerze, nie wiem jak to politycznie poprawnie powiedzieć, ale mam wrażenie, że Jan po prostu pomieszał pewne rzeczy. Ja wiem, że to jest trudne do zaakceptowania, myśląc o tym, że cała Biblia jest natchniona i jak Duch Święty mógł się pomylić i pomieszać. No Duch Święty nie mógł, ale myślę, że Jan mógł te, albo miał jakiś specjalny też, być może nawet właśnie to jest ten argument, że Jan pisze najpóźniej Ewangelię, tak? Już około roku czy po roku setnym i być może pisze ją właśnie, też pisze tam w pewnym sensie ją do Greków, których spojrzenie na kobiety było bardzo radykalne i miejsce kobiety w społeczeństwie. I być może Jan robi te rzeczy właśnie dlatego, że miał określonych czytelników na myśli, dla których po pierwsze, dlaczego też Łukasz i Jan nie mówią tej historii? Ona byłaby nieczytelna dla kogoś, kto nie zna Starego Testamentu. I większość pogan, Łukasz też pisze Ewangelię do pogan. Dlatego w ogóle tej historii nie umieszcza w Ewangelii. Dlatego, że dla pogan ta historia jest nieczytelna. Oni, nie znając Starego Testamentu, nie byliby w stanie zobaczyć tego, co mógł zobaczyć każdy znający Stary Testament, każdy Żyd w tej historii. Więc Łukasz w ogóle ją pomija, natomiast Jan ją trochę modyfikuje, żeby była łatwiejsza do przekazania tym ludziom, których ma na myśli. Myślcie, co chcecie na ten temat i też na temat tego, co ja myślę, ale tak mi się wydaje, że to jest jakieś rozwiązanie. Być może są lepsze pomysły, jak to wyjaśnić. Jest tak wiele rzeczy, które trudno wyjaśnić, że to nie jest ta jedna z najgorszych. Są jeszcze bardziej skomplikowane kwestie, które są do wyjaśnienia. Kiedyś spotkamy się z Janem, tylko zapytamy, co ty tam, chłopie, namodziłeś z tą historią? Jak to było? I może się okaże, że ja miałem rację, a może, że zupełnie nie miałem racji. Myślę, że to nie będzie miało akurat wtedy największego znaczenia. W każdym razie, wracając do tego, kochani, znowu, czasami odrobina szaleństwa takiego kobiecego jest dobra, w tym sensie, tak jak mówię, emocjonalności i pewnego wyrachowania. I bez tej odrobiny szaleństwa nie byłoby tak ciekawie, jak często jest. Jest to coś, co powinniśmy też doceniać, co docenił sam Jezus, mówiąc właśnie, że to, co ona zrobiła, było ważne i istotne. A jako Kościół Boży jesteśmy ludźmi, którzy mogą być inni, mają inne obdarowania, inne służby, często inne charaktery, inaczej jesteśmy zbudowani, ale jesteśmy stworzeni po to, żeby działać razem w harmonii. Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga, bo Adam sam nie był w stanie ogarnąć tematu, mówiąc tak potocznie, i potrzebował kogoś, kto ten temat pomoże mu ogarnąć. I co tam, Wodku? Co? Jaki komentarz był?
Kto mu
wyjaśni? No tak, potrzebował może kogoś do objaśnienia. Ale w założeniu Adam i Ewa mieli funkcjonować jako razem, jako jedność, jako jedno ciało z jednym zadaniem danym przez Boga w harmonii. To rezultatem grzechu stało się to przekleństwo, gdzie Bóg mówi, że to wszystko zostało zniszczone i teraz on będzie nad tobą panował, a ty będziesz próbowała też swoje tam powiedzieć, i ta harmonia zamieni się w zgrzyty i tarcia i swego rodzaju właśnie niezrozumienie. Więc jest ważne, żebyśmy jako Kościół widzieli, że potrzebna jest harmonia, potrzebna jest współpraca, potrzebne jest usunięcie tego przekleństwa, zgrzytów, a ono leży jak zwykle przez Ewangelię, przez miłość, przez pokorę, przez zrozumienie siebie nawzajem i, jak Słowo mówi, uważajcie jedni drugich za lepszych. I nie mówi to tylko do mężczyzn, żeby myśleli o innych mężczyznach za lepszych, ale mówi jedni drugich, wszyscy uważajcie siebie za lepszych od siebie i wtedy będzie dobrze, wtedy się da wszystko ogarnąć. Także przekraczając parę minut mój taki czas standardowy, który i tak jest długi, dziękuję wam za cierpliwość.